Na zegarach godzina 10:12, nawet 13. Dzień dobry Państwu. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na Odyseję Wyborczą. Pierwszą część poprowadzę ja, a już po godzinie 10:30 stery przejmie redaktor Łukasz Jankowski. Drodzy Państwo, te święta minęły oczywiście pod znakiem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Obserwowaliśmy i przyglądaliśmy się wszystkiemu temu, co dzieje się i w Iranie, w Cieśninie Ormuz, także w Libanie. A teraz przyjrzymy się temu, jak te święta minęły, jeżeli chodzi o nasze wewnętrzne sprawy i o polską politykę. Jest z nami pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To może panu też zadam to pytanie z perspektywy ostatnich dni. Co było najistotniejsze, jeżeli chodzi o nasze wewnętrzne sprawy?
Myślę, że rozdzielanie w tym momencie kwestii wojny na Bliskim Wschodzie i naszych wewnętrznych spraw jest błędne, bo to też jest w pewnym sensie nasza wewnętrzna sprawa. Na szczęście my nie jesteśmy czynnym uczestnikiem tego konfliktu, no ale już kwestia tego, czy powinniśmy nim się stać, stała się przedmiotem debaty w naszej wewnętrznej polityce, bo przecież mieliśmy no, taką typową dla mediów społecznościowych połajankę pomiędzy panem premierem Donaldem Tuskiem a panem ministrem Marcinem Przydaczem, szefem prezydenckiego biura do spraw polityki międzynarodowej. Po moim zdaniem rzeczywiście bardzo nieszczęśliwej wypowiedzi pana ministra Przydacza, która mogła sugerować, że jego zdaniem Polska powinna się zaangażować czynnie w ten konflikt. Jak wiadomo, wszystkie sondaże pokazują, podobnie zresztą jak to było wielokrotnie w przypadku konfliktu na Ukrainie, że Polacy nie zaakceptowaliby takiego rozwiązania. Natomiast w grze no, jest to pytanie rzeczywiście bardzo poważne, to znaczy jak się zachować, mówię teraz już nie tylko o Polsce, ale w ogóle o sojusznikach z NATO, jak się zachować wobec oczekiwań Stanów Zjednoczonych, konkretnie prezydenta Trumpa, bo to on najgłośniej o tych oczekiwaniach mówi, że kraje NATO miałyby pomóc Stanom Zjednoczonym w, no i właśnie dokładnie też nawet nie wiadomo w czym, czy chodziłoby o samo odblokowanie Cieśniny Ormuz, czy chodziłoby o ten konflikt jako taki. Natomiast ten wniosek, czy ta prośba, czy to oczekiwanie, czy żądanie, no różnie to jest interpretowane, ono o tyle nie ma sensu, że patrząc na to, co się tam działo w ciągu ostatnich kilku tygodni, trzeba dojść do wniosku, że żadne siły militarne Cieśniny Ormus nie będą w stanie skutecznie odblokować. To by wymagało po prostu całkowitego prawdopodobnie zniszczenia Iranu. To jest też bardzo mało prawdopodobne. Więc to jest z całą pewnością sprawa, która polską politykę rozgrzewa i będzie rozgrzewać, bo przecież mamy w grze tutaj pakiet CPN, mamy w grze ceny paliwa, mamy pakiet CPN, który zakłada sztuczne ograniczenie tych cen paliwa od góry, co jest mechanizmem antyrynkowym. I w powiązaniu z tym, co się dzieje, a najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu to fakt, że nie został uzgodniony 45-dniowy rozejm, który nie wiem, na ile był tylko zagrywką polityczną, na ile rzeczywiście coś tam było w grze, no ale jasne jest, że żadnego rozejmu nie będzie, co powoduje, że natychmiast cena paliwa idzie w górę, a jednocześnie przypominam, że przecież kurczą się światowe rezerwy tego surowca. I dopóki jeszcze one amortyzują kwestię wydobycia, no to jest, to te ceny są odbiciem bardziej takiej spekulacji, co się może wydarzyć, a mniej rzeczywistych braków. Ale kiedy rezerwy surowca spadną do około 900-800 milionów baryłek, no to wtedy będziemy już mieli do czynienia rzeczywiście z autentycznymi, fizycznymi brakami surowca i wtedy cena zacznie odbijać te braki. No i znów wracam na polski rynek polityczny i co wtedy z pakietem CPN? No bo przecież nie da się tych działań ochronowych, osłonowych ciągnąć w nieskończoność, a w momencie, kiedy one się skończą, będziemy mieli na stacjach benzynowych skokowy i szokujący wzrost cen paliwa, gdzie kosztująca w tej chwili 6,21 benzyna może skoczyć na około 8 zł. Litr oleju napędowego pewnie blisko 10. Więc to wszystko no, pozostawia całe mnóstwo pytań, na które nikt nie udziela odpowiedzi dzisiaj.
To prawda i oczywiście to prawda, że nie da się odciąć od tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i chyba jeszcze nigdy tak ta globalna polityka bardzo mocno nie przekładała się na, no po prostu na naszą codzienność. Jeżeli jeszcze mowa o tym konflikcie, to starał się pan też odpowiedzieć na pytanie w rozmowie z Radosławem Pyflem z Instytutu Sobieskiego, czy prezydent Trump rozpoczął jakby tę wojnę z Iranem po to, aby rozegrać, aby uderzyć w Chiny. Gdybyśmy mogli w kilku słowach, oczywiście zachęcamy do wysłuchania tej rozmowy, bardzo ciekawej, ale w kilku słowach powiedzieć, czy mu się to udało, jaka tutaj była konkluzja.
Tak, bardzo dziękuję za wspomnienie o tej rozmowie. Kolejna rozmowa z cyklu Nadwiślański Cross do obejrzenia na moim kanale. Faktycznie zadałem to pytanie Radkowi, z którym od dawna robimy te rozmowy, bo ono się pojawia jako jedna z głównych hipotez alternatywnych wobec tej niekorzystnej dla administracji Donalda Trumpa, że była to przede wszystkim realizacja interesów Izraela. To są takie dwie główne hipotezy. Ta pierwsza właśnie mało korzystna, że tutaj ogon kręci psem i przede wszystkim jest to skutek nacisków lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych. I druga hipoteza, że jednak chodziło tutaj właśnie o odcięcie Chin od dużej części zasobów ropy, czego początkiem miało być uderzenie na Wenezuelę. Atak na Wenezuelę. Radek twierdzi, i tutaj ja odwołuję się głównie do jego opinii jako znawcy Chin, że taki plan faktycznie mógł mieć miejsce. Mogła to być albo główna motywacja, albo jedna z głównych motywacji, ale że on się nie udał. No nie udał się przede wszystkim dlatego, że ten atak na Iran się okazał jak dotąd nieskuteczny i tutaj już mówię od siebie, relatywnie rzecz biorąc, Iran wychodzi z tego konfliktu tak naprawdę wzmocniony. Co no jest w sprzeczności z tym ewentualnym, potencjalnym celem, jakim miało być pozbawienie Chin zasobów ropy. Przy czym warto też powiedzieć, że Radek w tej rozmowie wskazywał, Radek Pyfel, że Chiny są na tyle dobrze zaopatrzone energetycznie, że nawet gdyby całkowicie ustały te transporty ropy z Bliskiego Wschodu, z cieśniny Ormuz, co się nie stało, bo przypominam, że przecież tankowce płynące do Chin są przez Iran przepuszczane. Oczywiście to nie jest taka liczba jak była, ale jednak są, ale nawet gdyby tak się stało, to Chiny i tak dałyby sobie radę, no tyle, że zostałyby nieco osłabione. Zatem no, mógł być taki plan, natomiast on nie został zrealizowany. W ogóle wszystko to, co się dzieje wokół tej wojny, wydaje się, to jest moja ocena, iść wbrew dosyć ewidentnym interesom Stanów Zjednoczonych. Jestem przekonany, że plan tutaj był inny.
Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to polecamy, warto tej rozmowy posłuchać. To teraz jeszcze na moment zmienimy temat. Bardzo dużo mówi się ostatnio o nowym bycie na rynku medialnym, Newsmax Polska. Czym jest? Kto stoi za tym projektem?
No to by trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy realizują ten projekt, żeby zadać im takie pytania. Mnie to bardziej interesuje z punktu widzenia takiej, powiedziałbym, brzydkiej konkurencji na prawicowym rynku telewizyjnym, którą obserwuję, podkreślam to całkowicie z boku, nie jestem tutaj poza stroną zaangażowany, od razu rozwiewam wątpliwości, jak wiadomo, ja nie mam nic wspólnego z telewizją Republika, a także nie dostałem żadnej propozycji z telewizji Newsmax, więc to, co mówię, jest moją całkowicie niezależną opinią. I przepraszam. I no, widzę, że strona, która boi się tej konkurencji, to przede wszystkim tutaj chodzi o telewizję Tomasza Sakiewicza, osoby z nią związane, starają się grać taką kartą, nawet bardziej, to jest zabawne dosyć, nawet bardziej intensywnie niż członkowie obecnej koalicji rządzącej, że to są rosyjskie pieniądze, że za tym stoi Rosja, że to są jakieś niepewne inwestycje. No mówię, jest to zabawne, jest to ironiczne, no bo bardziej atakuje tutaj strona, powiedziałbym, taka związana z PiS i to takim twardym PiS-em niż strona rządowa. Widziałem też takie wpisy pana Stanisława Żaryna, postaci, no powiedziałbym, dosyć pociesznej generalnie, człowieka, który się zajmował, czy próbował cenzurować w trakcie rządów PiS debatę publiczną. I teraz też jego wpis dotyczący Newsmaxa można zinterpretować jako zachętę do wprowadzania jakiejś formy cenzury, bo on tam wspomina o tym, że właśnie pojawienie się Newsmaxa to jest dowód na to, że trzeba tę infosferę jakoś planują tam uporządkować czy coś takiego, no to zawsze takie wezwania są po prostu wezwaniami do cenzury. Z mojego punktu widzenia bardzo dobrze, że powstaje takie medium. Nie wiem, jak ono będzie wyglądało, bo też trzeba pamiętać, że nie ma to być kopia amerykańskiego Newsmaxa. To jest franczyza swego rodzaju, franczyza tytułu, franczyza marki. Natomiast nie ma to być polski oddział amerykańskiego Newsmaxa. Dlatego to, jak on się zaprezentuje, czy będzie to telewizja bardziej sprzyjająca jakiejś konkretnej partii, czy po prostu telewizja mocno konserwatywna, czy telewizja bardziej narodowa, tego nie wiem. Wiem, że to nie będzie bezpośrednio zależało od tego, jak wygląda ten amerykański Newsmax. Na pewno będzie to telewizja prawicowa. Bardzo dobrze, że taka konkurencja jest. Również dlatego, że być może wymusi to na tych medialnych przedsięwzięciach po prawej stronie, które na przykład nie płacą swoim pracownikom, żeby te przedsięwzięcia zaczęły im płacić. Ale to jest trudny rynek. Więc ja też nie uważam, że tutaj jakiś sukces jest gwarantowany. To jest i trudny rynek, i dosyć mocno nasycony. Jest kwestia tego, czy Newsmax będzie się starał, jak szybko będzie się starało o ewentualną normalną koncesję telewizyjną, co przecież wiąże się z ogromnymi kosztami, więc wątpliwości jest bardzo dużo. Na razie jest trochę za wcześnie nawet, żeby cokolwiek tutaj oceniać. Musielibyśmy porozmawiać, powiedzmy, po miesiącu od rozpoczęcia normalnych emisji, które, jak wiem, na początku mają mieć postać streamingu w internecie.
To prawda. Pytanie, czy to jest początek nowej wojny, takiej otwartej wojny medialnej na prawicy, bo tutaj...
Panie redaktor, konkurencji. Mówmy, używajmy właściwego słowa, bo rzeczywiście jest taka skłonność, żeby mówić w kontekście tego typu spraw o wojnie, o konflikcie, a tymczasem my mamy tutaj, niektórzy by tak chcieli to widzieć, a tymczasem my mamy tutaj absolutnie przykład zdrowej konkurencji. Tak trzeba
dla to mnie nazywać. To jest, panie redaktorze, dla mnie to jest oczywiste, ale komentuję te reakcje, które się pojawiły, a które niestety właśnie zamiast postrzegania tego w kategoriach konkurencji i czegoś, co powinno być zdrowe i powinno napędzać do lepszej jakości i do tego, aby się zastanowić, prawda, i postarać się przywiązać tego widza i jakością, i też no, pewnie przywiązać i związać ze sobą pracowników dobrych, przestrzegając podstawowych norm, no to jak pojawiają się tego rodzaju atakujące wpisy, dlatego uznałam, jakby użyłam hasła wojna, to nie jest absolutnie moje ani podejście do zawodowych spraw, ani moja wizja tego, jak powinien wyglądać rynek medialny. No, ale widzimy, jaki pojawia się rodzaj reakcji na próbę stworzenia nowego produktu, że tak powiem, medialnego.
Tak jest. No, cieszę się, że pani też w ten sposób to postrzega. Faktycznie wiele osób chciałoby widzieć to w kategoriach wojny, ale tu namawiam słuchaczy Radia Wnet, żeby widzieć to w kategoriach, można powiedzieć, przenośni wojny, ale o widza, wojny o odbiorcę, czyli właśnie normalnej konkurencji.
Dokładnie tak i myślę, że jeszcze pewnie wrócimy też do konkretnie tego tematu i za jakiś czas może już uda się merytorycznie odnieść i oczywiście też trzymamy kciuki za wszystkie nowe byty, które się pojawiają w mediach. Rozmawiajmy i dyskutujmy i starajmy się to robić jak najlepiej, a już myślę, że każdy odbiorca, szczególnie kiedy, no tutaj się kieruję oczywiście do odbiorców Radia Wnet, ale także odbiorców pana redaktora Łukasza Warzechy, sam o sobie decyduje i potrafię wybrać to, co najlepsze. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy, był gościem Radia Wnet. Powiedzieliśmy o rozmowie z panem Radosławem Pyflem dotyczącym takiego politycznej Bliskiego Wschodu, ale też w kontekście Chin. Jeżeli ma pan jeszcze ochotę zaprosić słuchaczy Radia Wnet do jakiegoś tematu, do jakiejś rozmowy, to zachęcam.
No tak, zapowiadam od razu rozmowę, która wkrótce się ukaże na moim kanale w cyklu Rozmowa Niekontrolowana i to będzie rozmowa z naukowcami zajmującymi się sztuczną inteligencją. To jest temat, za który zabierałem się od dawna, ale nie mogłem, prawdę mówiąc, znaleźć dobrego rozmówcy do momentu, kiedy spotkałem naukowców z Politechniki Wrocławskiej, którzy zawodowo się tym zajmują. Więc dzisiaj tę rozmowę nagrywam, muszę powiedzieć, że jestem mocno podekscytowany, bo temat jest bardzo żywy, bardzo emocjonujący momentami, a mnie ogromnie interesuje, zatem już teraz zapraszam na rozmowę, która w ciągu najbliższych dni na moim kanale. Też przepraszam za być może odgłosy w tle, które Państwo słyszeli, ale akurat tym razem się tutaj z publicznego miejsca z Państwem łączyłem.
Takie odgłosy radio lubi, to jest po prostu radio żywe. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję raz jeszcze. Trzymamy kciuki za dzisiejsze ekscytujące rozmowy. No i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem na antenie Radia Wnet. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Pozdrawiamy, drodzy państwo, to był redaktor Łukasz Warzecha, 10:27. Za kilka chwil oddaję głos do redaktora Łukasza Jankowskiego, a teraz oddaję głos do studia. Tomasz Rosłoń realizuje Odyseę Wyborczą i on też wybierze dla państwa kolejny utwór.